Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 12. Dzisiaj będziemy czytali wersety od 4 do 17. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana, prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wyrastający nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsce na upamiętanie, choć szukał go ze łzami. Kochani, ten fragment słowa, który czytamy, składa się na dobrą sprawę z trzech części. Pierwsza część to jest werset 4, która mówi o oporze, o zapieraniu się siebie. Druga część mówi nam o tym, co to znaczy być dziećmi Bożymi, a trzecia część ostrzega. Ostrzega przed niebezpieczeństwem zbyt lekkiego przyjęcia karania Bożego i przed tym, by nie zlekceważyć Boga, który upomina się o swój lud. W wersecie 4 czytamy: jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Przez dwie ostatnie niedziele słuchaliśmy Słowa Bożego, które mówiło o tym, że życie i historia Kościoła jest to historia bohaterów, historia wielkiego wyścigu, historia tych, którzy zaparli się siebie samych i zrezygnowali z wszystkiego, byle tylko mieć Chrystusa i za Nim podążać do górnego Jeruzalem. I życie chrześcijanina jest prawdziwą walką. Życie chrześcijanina jest długim biegiem, który łączy się z bólem i z cierpieniem. Łączy się z tym, że trzeba przekroczyć barierę własnej wytrzymałości i barierę własnego bólu w stawianiu oporu ciału, światu oraz szatanowi. I autor listu do Hebrajczyków mówi: nie stawialiście oporu aż do krwi. I każdy sportowiec wie, że w walce, w wyścigu są takie etapy, kiedy trzeba postawić opór i trzeba samego siebie przełamać. I wbrew bólowi, wbrew zdrowemu rozsądkowi biec dalej. Ale Hebrajczycy mieli problem. Mieli wielki problem, o którym czytaliśmy o wiele wcześniej. Powinni już być dorośli w wierze, a ciągle byli dziećmi. Powinni innych nauczać, a ciągle potrzebowali, żeby przypominać im podstawy nauki chrześcijańskiej. Powinni walczyć i przeciwstawiać się grzechowi aż do krwi, ale tego nie robili. W czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że często doktryna chrześcijańska, nauka chrześcijańska nie jest powiązana z praktyką, bo albo tej doktryny nie ma i nie wiadomo, jak postępować, jak żyć, albo jest traktowana jako coś, co jest czystą abstrakcją. Można znów to przyrównać do sportu. W sporcie nie wystarczy mieć kondycję. Trzeba znać regulaminy, trzeba znać zasady danego sportu, bo inaczej nic nie wygrasz. Z drugiej strony sama znajomość zasad nie da żadnego sukcesu w sytuacji, kiedy ich nie stosujesz, kiedy nie ćwiczysz, kiedy w praktyce nie pokazujesz swoich umiejętności. Znajomość teorii chrześcijańskiej i doktryny chrześcijańskiej jest podstawą, na której może i powinno wyrosnąć święte i pobożne życie i przyłączenie się do tego wyścigu, do górnego Jeruzalem. Bo dobra doktryna prowadzi do dobrego doświadczenia. Do tego, że poznajesz Boga takim, jakim On jest. Poznajesz Jego Słowo i zdążasz za tym Słowem. I nie ma lepszej metody nauki niż stosowanie Bożych doktryn w praktyce. Bo wtedy okazuje się, że znosisz trudności, że tracisz przyjaciół, że jesteś jako ci bohaterowie wiary wymienieni w rozdziale 11, którzy ze względu na to, że uwierzyli Bogu, musieli stoczyć wielki bój. I nie ma innej drogi w chrześcijaństwie niż droga zaparcia się i oporu aż do krwi. Nie ma innej drogi niż stawianie wyżej doktryny biblijnej od własnego zdrowia, od własnego majątku, od własnej krwi i od własnego życia. Czyż nie o tym uczą nas bohaterowie wiary, których wcześniej autor tego listu opisał? Czy nie po to ich opisał, żeby dać jako przykład i zachętę do tego, żeby przyłączyć się do tego biegu? Czy nie po to też daje przykład Chrystusa i pokazuje, w jaki sposób On doszedł do doskonałości? W liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, w wersetach od 7 do 9 czytamy, jaka to była droga do doskonałości. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilnie prosił do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. To jest właśnie ten opór aż do krwi. Opór widoczny w Getsemane, opór widoczny w Chrystusie, kiedy Go biczowano, kiedy Go bito, kiedy Go wyśmiewano, opór widoczny na drzewie krzyża, kiedy nie schodzi, ale przyjmuje ból, cierpienie i Twój i mój grzech. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Jest to poważne oskarżenie. Jest to poważne oskarżenie skierowane do Hebrajczyków. I nie są to łatwe słowa, które oni musieli wysłuchać. Ale też jest to skierowane do nas. Czy jesteśmy gotowi naprawdę do takiego oporu, do takiego poświęcenia, do takiego zaparcia się siebie samego, żeby wyżej stawiać Boga, Jego słowo, Jego naukę niż moje życie. I dopiero po tym wersecie może być nauka o tym, co to znaczy być synem. Co to znaczy być przez Boga przyjętym, zaadoptowanym, włączonym do Bożej rodziny. Czytamy bowiem w 6 wersecie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. I dzisiaj wielu ludzi by powiedziało, to nie jest mój Bóg. To nie jest Jego opis. Bo nie rozumieją, że chrześcijaństwo polega na stawianiu oporu grzechowi aż do krwi. I to swojej krwi. I mamy prawdziwą naukę o synostwie. Prawdziwą naukę o tym, co to znaczy być dzieckiem Bożym, co to znaczy być Bogu posłuszny i co to znaczy być Bogu uległy. I wiecie, autor listu do Hebrajczyków, żeby pokazać powagę, znaczenie karcenia, cytuje Księgę Przysłów, Księgę Przypowieści, 3 rozdział, wersety od 11 do 12. Synu mój, nie gardź karceniem Pana i nie zniechęcaj się Jego upomnieniem. Bo kogo Pan miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. Boże karcenie jest dowodem Bożej miłości. Boże wychowanie jest świadectwem tego, że ktoś jest częścią Bożej rodziny i został przyjęty za Syna Bożego. I zważcie, że kogo Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za Syna przyjmuje. Chłosta nie jest zwykłym karaniem, nie jest postawieniem kogoś w kącie, nie jest daniem klapsa. Ludzie, którzy są chłostani, po latach czują ból. Mają blizny na swoich plecach. Mają doświadczenie, które diametralnie zmienia ich sposób myślenia i funkcjonowania. Ale dlaczego Bóg wychowuje i dlaczego stosuje tak radykalne metody, które dzisiejszy świat odrzuca, a wielu, którzy mówi, że dzisiaj są Kościołem, obraża się na takie wersety w Słowie Bożym i nie może zaakceptować Boga, który nie tylko przytula, ale też Boga, który wychowuje. I myślę, że wiemy o tym doskonale, że ojcowie wychowują i karzą swoje dzieci. Nie każą innych dzieci, nie każą innych ludzi, tylko są skupieni na wychowaniu swoich dzieci. Chcesz dowód ojcostwa i ojcowskiej miłości? Jest to karcenie i wychowanie. Jest to branie odpowiedzialności za to dziecko i kształtowanie je, żeby wyrosło na porządnego człowieka. Jeśli tak jest z karceniem ojców fizycznych, to ileż bardziej ważne, o ile bardziej dobre, o ile bardziej sprawiedliwe jest karcenie tego, kto który jest Ojcem Duchów. On zawsze myśli o dobru swoich dzieci. On po to robi, abyśmy mogli żyć w wieczności z Nim. Celem tego karcenia nie jest tylko to, by dzieci uczciły Ojca i byśmy wiedzieli, kto jest naszym Ojcem. Celem tego karcenia jest to, żebyśmy stali się jak Ojciec, byli tak samo święci jak On i żebyśmy mogli być jedno z Nim. I posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, wobec Ojca w Biblii jest jednym z kluczowych tematów. I Bóg pamięta, jeżeli ktoś jest posłuszny Ojcowi swego rodu. Bóg to błogosławi, bo sam jest Ojcem i oczekuje tego samego. Jest w Starym Testamencie przykład pewnego rodu, który pokazuje, na czym polega posłuszeństwo i jak się Bogu podoba. Są to Rekabici. Otwórzmy księgę proroka Jeremiasza na 35 rozdziale i zobaczmy, jakie podobieństwo wynika z tego przykładu i co wynika dla nas. Księga Jeremiasza, rozdział 35. To jest raptem 19 wersetów. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści. Idź do bractwa Rekabitów, porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i podaj im wino do picia. I wziąłem Jazaniasza, syna Jeremiasza, syna Habasiniasza, jego braci i wszystkich jego synów i całe bractwo Rekabitów. A gdy wprowadziłem ich do domu Pana, do komnatów synów Hanana, syna Igaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej, położonej nad komnatą Maazjasza, syna Szaluma, odźwiernego, postawiłem przed członkami bractwa Rekabitów czasze pełne wina i kubki. I rzekłem do nich, pijcie wino. Lecz oni odpowiedzieli, nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc, nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. I nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic i nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał. Aby nie pić wina po wszystkie dni nasze, my, nasze żony, nasi synowie i córki. Aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna. I mieszkaliśmy w namiotach. Postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec Jonadab. Lecz gdy Nebukadnezar, król babiloński, wyrósł przeciwko tej ziemi, rzekliśmy sobie, chodźcie, wejdziemy do Jeruzalemu przed wojskiem chaldejskim i przed wojskiem aramejskim. I tak mieszkamy w Jeruzalemie. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu. Czy nie dacie się pouczyć, aby słuchać moich słów, mówi Pan? Słów Jonadaba, syna Rekaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, dotrzymano. I nie piją aż po dzień dzisiejszy, bo są posłuszni przykazaniu swojego ojca. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie i nie słuchaliście mnie. I posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc, zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć. A będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom, lecz nie nakłoniliście swojego ucha. i nie usłuchaliście mnie. Synowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali przekazania swojego ojca, które im dał, ale lud ten mnie nie usłuchał. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela, oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy wszelkie zło, które im zapowiedziałem, ponieważ nie usłuchali, gdy do nich mówiłem i nie odpowiadali, gdy na nich wołałem. A do bractwa Rekabitów rzekł Jeremiasz, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Ponieważ usłuchaliście nakazu Jonadaba, swojego ojca, i przestrzegaliście wszystkich jego nakazów, i postępowaliście dokładnie zgodnie z tym, co wam nakazał, dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Nie zabraknie w rodzie Jonadaba, syna Rekaba, po wszystkie dni takiego, który by stał przed moim obliczem. Czym się ten ród różnił od innych? Był posłuszny swemu ojcu przez długi czas. Ojciec zawarł przymierze, coś ustanowił, oni je zrealizowali i Bóg o tym pamięta. Rekabici są typem Kościoła. Są typem tych, którzy przyjmują przykazania i je realizują i którzy nie mieszkają na tej ziemi, ale tak naprawdę nie traktują jej jako swojej ojczyzny. I właśnie taki ma być lud Boży. Posłuszny, uległy i temu służy Boże wychowanie, żeby doprowadzić nas do miejsca synów Rekaba, do miejsca posłuszeństwa, do miejsca uległości, do miejsca, kiedy nie ja się liczę, ale mój ojciec, jego wola, jego przykazania, jego prawo. I w jaki sposób to się dzieje? Przez Boże karanie. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak synami, w 7 wersecie czytamy. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie każe? Ojciec chce nas wychować. Ojciec nas każe, żeby doprowadzić nas do tej świętości, jaką On ma. I karcenie trzeba właściwie przyjąć i właściwie przetrzymać. Na karcenie trzeba w odpowiedni sposób odpowiedzieć, wiedząc, że ono czemuś służy. W 11 wersecie czytamy, a żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przychodzi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Celem karcenia, celem karania jest owoc sprawiedliwości, który jest widoczny w życiu syna. Celem karcenia jest to, żeby w nas był widoczny zmartwychwstały Chrystus w myśleniu i w działaniu. I ciężko jest wytrzymać karcenie. Jest ono nieprzyjemne. I myślę, że każdy z nas, który kiedyś otrzymał lanie od swego fizycznego ojca, nie był z tego powodu szczęśliwy w tym momencie. A nawet często wydawało mu się, że jest to niesprawiedliwe i że to tak nie powinno być. I w karceniu też trudna jest świadomość, która wynika z tego, że nie zadowoliliśmy ukochanego ojca. I to jest też trudne do wytrzymania. I dla wielu dzieci, a myślę, dla wielu chrześcijan na pewno, ta świadomość jest cięższa do zniesienia od samej kary. I często w takim momencie, kiedy jest to karcenie i wiesz, że słusznie cię Bóg karze i wiesz, że to ty zawaliłeś sytuację, często w tym momencie może dojść do głosu grzech. i można przeciwstawić się lekcji, przez którą Bóg nas prowadzi. Dzieje się to zazwyczaj na dwa sposoby. Jeden polega na lekceważeniu karania, na nieprzyjmowaniu karania, na nieprzejmowaniu się nim, i to jest widoczne w takiej filozofii stoistycznej. Spokojnie przyjmować, spokojnie tracić, wszystko jest poza mną. Mnie to nie tyka. I to nie jest dobra postawa. Jest drugie ekstremum. Druga postawa polega na tragizowaniu, czyli na poddawaniu się rozpaczy, na krzyczeniu, jaki Bóg jest dobry, znaczy dobry, jaki Bóg jest zły. I to często humaniści tak mają. Krzyczą, odrzucają Boga z tego powodu, mówią, nie, gdyby Bóg był, to by nie było tego karania, nie byłoby tego zła. I obie te postawy, zarówno lekceważenie, jak i tragizowanie, są dalekie od wiary, od prawdziwej wiary. Pierwsza postawa lekceważenia przypomina, to jest tak, jak ktoś by biegł, ale innym torem i w innym celu, niż od niego by to wymagano w czasie zawodów. A druga postawa polega na tym, że odpadasz z toru i już nie chcesz brać udziału w żadnych zawodach, w żadnym bieganiu. Natomiast właściwa reakcja na karanie polega na poddaniu się Bożemu ćwiczeniu, czy też na poddaniu się temu treningowi, który jest trudny, ale który nas ma prowadzić do świętości i do przekraczania barier, i do tego, żeby można było stawić opór aż do krwi grzechowi. Żeby dojść do tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie z Bożą pomocą to wykonać. Żebyśmy nie byli jak dzieci, tylko byśmy byli jako ci, którzy są w stanie naprawdę walczyć. I są w stanie złożyć ofiarę z własnej krwi, z własnego życia, z własnej majątności. Karanie ma na celu pokazanie nam naszej słabości i ma na celu wydobyć na jaw to, co jest duchowo chrome, to, co jest duchowo chore, niepełnosprawne w nas. Ćwiczenie ma na celu wzmocnić to, co słabe i dać uzdrowienie. Po to Bóg każe, po to Bóg ćwiczy, po to Bóg doświadcza. Bo bezczynność w sensie duchowym powoduje to samo, co bezczynność w sensie fizycznym, wiotczenie mięśni i zanik tego, co powinno się rozwijać. I wtedy nie ma możliwości, żeby wziąć udziału w jakichkolwiek zawodach, w jakichkolwiek wyścigach. Bo nagle problemem będzie przejść 100-200 metrów. Nie mówiąc, żeby wziąć udziału w wielkim maratonie. I wiecie, jeżeli nie będziemy ćwiczeni i nie będziemy przyjmowali tej Bożej lekcji, tak jak rekabici przyjęli naukę swego ojca w 100%, to będziemy ułomnymi chrześcijanami. Hebrajczycy mieli problem. Oni byli ułomni. I autor tego listu im to pisze wprost. I wzywa ich, żeby ten stan został zmieniony. Pora dorosnąć. Panowie i panie wierzący. Pora dorosnąć i stanąć naprawdę w zawodach. Bo jeśli ktoś jest ułomny, to najprawdopodobniej ta ułomność będzie dalej się rozwijać w nim i w zborze, w którym jest, jeżeli nie ma tam właściwej reakcji na tą ułomność. I powoduje to ostateczny upadek. I powoduje to, że człowiek nie weźmie udziału w żadnych zawodach. Nigdzie nie będzie biegł, bo jego kondycja duchowa jest zbyt słaba. I co najwyżej będzie może stał i może będzie mógł kibicować. Czyli to, co my możemy robić dzisiaj, kiedy biegną maratończycy. Pokrzyczeć, pomachać flagą, ale sam w tych zawodach nie weźmie nigdy udziału. I dlatego chwała Bogu za karcenie Jego i wychowanie, że On podnosi, żeby nas w jakimś sensie wypchać na te zawody. I jaka ma być nasza reakcja na karcenie? O tym czytamy w wersetach od 14 do 17. Co ma karcenie przynieść? Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wyrastający nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na upamiętanie, choć ze łzami go szukał. Do czego Bóg nas wzywa? Do świętości. Żebyśmy byli tak święci, jak On jest święty. Żebyśmy wzięli udział w tych zawodach, w których brali święci przez wszystkie tysiąclecia. I żebyśmy za przykładem Jego Syna wzięli krzyż i naśladowali Chrystusa. Wiecie, kiedy widzicie czasami ostatnią prostą po długim biegu maratońskim i już biegają na jakiś stadion i już za chwilę przebiegną jeszcze 400 metrów i będzie koniec zawodów. Czasami jest to najtrudniejszy etap. Człowiek jest zmęczony, organizm zakwaszony, wszystko boli, wszystko jest zwiotczałe. I ciężko jest to przetrzymać. Jednak trzeba być silny, bo meta już jest blisko. Jest widoczna i trzeba się przełamać. I w obliczu nadchodzącego Bożego wybawienia, w obliczu tego, że przyjście Chrystusa coraz bliższe jest, trzeba biec ku Niemu na Jego zasadach. Nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. Z wyznaczonej nam drogi. I znów mamy tutaj cytaty w tym fragmencie ze Starego Testamentu, żebyśmy zrozumieli, o czym jest mowa. Jest cytat z Izajasza, 35 rozdział, 3 werset. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Wzmocnij się. Skorzystaj ze środków łaski, które Bóg dał Kościołowi. Skorzystaj z modlitwy, skorzystaj ze Słowa Bożego, skorzystaj z Dnia Pańskiego, skorzystaj z Wieczerzy Pańskiej, skorzystaj z gromadzenia. Wzmocnij się, skoro jesteś słaby. Bo inaczej padniesz. I nic nie będzie z twego zbiegu. Sportowcy to doskonale rozumieją i się wzmacniają. I są przygotowani na największy z możliwych wysiłków. I jest tu też cytat z Księgi Przysłów, 4 rozdział, wersety 26 i 27. Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były pewne. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Odwróć twoją nogę od zła i musisz wiedzieć, gdzie biegniesz. I być tylko na tym celu skoncentrowany, umocniony i biegnący naprzód. Naprzód być tym, który biegnie. I wezwanie do dążenia prostą ścieżką przez wszystkie wieki jest skierowane do wierzących. Droga jest jedna i tą drogą jest Chrystus. I nie ma innej drogi. Została ona opisana w jednej księdze, zwanej Biblią, która składa się ze Starego i Nowego Testamentu. I żadnego innego opisu tej drogi nie znajdziesz, żeby on był prawdziwy. Wszystko, co jest poza tą księgą, co jest w niezgodzie z niej, albo ma być dodatkiem do niej, jest fałszywe i odwróci twoją nogę od dobra i wprowadzi ku temu, co jest złe. I zobaczcie, że słowa ostrzeżenia skierowane są do nas wszystkich i pojawia się liczba mnoga. Dążcie, uważajcie. Dotyczy to nas. Wszystkich. W 14 wersecie jest napisane: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. I nie ma co się łudzić, że coś, co nie jest święte, ujrzy Pana. Nie. Tylko w Chrystusie, w Jego sprawiedliwości, w Jego świętości, na Jego zasadach ujrzysz Pana. Inaczej będziesz całą wieczność w jeziorze ognistym daleko od Pana. Oddzielony od Niego na wieczność. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Mamy też działać w kościele drużynowo. Jeden ma baczyć na drugiego. Nie, że tylko ja biegnę, ale przy mnie biegnie mój brat, moja siostra. I za nich też ponoszę odpowiedzialność w tym biegu. I też to jest moja odpowiedzialność i twoja odpowiedzialność. Nie jesteś sam. Czasami o tym w chrześcijaństwie się zapomina, szczególnie współczesnym, które jest bardzo indywidualistyczne. I zobaczcie, jakie podkreślenie jest tej drużynowości w 15 wersecie. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wyrastając nie wyrządził szkodę i aby przez niego nie skalało się wielu. Czasami jest tak, że ktoś może łatwo odpaść z wyścigu. Widzimy, że coś jest nie tak z jego życiem. Widzimy, że jakiś korzeń goryczy wzrasta w człowieku. Coś, co odgradza go od Boga. I co zrobimy? Czy pobiegnę dalej i na to nie będę zważał, że ktoś ma problem? Mamy odpowiedzialność wobec siebie. Mamy zaoferować pomoc. Oczywiście ktoś może ją odrzucić. Może powiedzieć: nie chcę twojej pomocy. Nie chcę, żebyś mi powiedział, jakie są zasady tego biegu. Nie chcę, żebyś zwrócił mi uwagę, że Słowo Boże jest zamknięte. Nie chcę rozważać Bożych doktryn, bo na tym ta pomoc polega. I rzeczywiście odpadnie z tego biegu. I nie ma możliwości, żeby bieg został dokończony. Ale ci, którzy mają Boże poznanie, mają też obowiązek pomagania tym, którzy są omdlali, słabsi. Mają obowiązek zaoferowania im pomocy. Dlatego Bóg też ustanowił starszych, ustanowił nauczycieli w kościele, żeby ta pomoc była świadczona w ten sposób, ale też jest nasza odpowiedzialność wszystkich jako wierzących, jeżeli coś widzimy. I żadna potrzeba brata albo siostry nie powinna uchodzić naszej uwadze. Mamy udzielać pomocy, mamy zażegnać niebezpieczeństwom. I chrześcijanin, który się waha, który nie wie, jak postąpić, ma być pouczony właściwej doktryny i ma być zachęcony, to biegnij z nami. Bądź w naszym zborze. My ci pomożemy. Ale może się tak zdarzyć, że ktoś powie, ale ja nie chcę słuchać o doktrynach. I sobie wyobraźcie, nie wiem, drużynę piłkarską, że zapraszasz kogoś, żeby grał w twojej drużynie, mówi, ale ja nie chcę poznać regulaminu tej gry. Ja nie chcę wiedzieć, co można, a czego nie można. Oczywiście nie zostanie członkiem takiej drużyny, jeżeli nie przyjmie doktryn i zasad Bożych. I w następnych wersetach, 15 i 17, jak widzimy, widzimy dwa przykłady z Pięcioksięgu Mojżeszowego, które pokazują dwa ryzyka i dwa niebezpieczeństwa. Pierwszy fragment odnosi się do Księgi Powtórzonego Prawa, 29 rozdziału, wersety od 17 do 20. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał zatwardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione wraz z tym, co wyschnięte. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć. Przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze i wymarzy Pan jego imię pod niebem i odłączy go Pan ku złemu ze wszystkich plemion izraelskich zgodnie ze wszystkimi przekleństwami przymierza zapisanego w księdze tego zakonu. I odnosi się to do człowieka, który porzuca przymierze, który nie chce słyszeć o tym przymierzu, który chce czcić innych bogów i pozostaje obojętny na to, że inni mu chcą go zwrócić do tego przymierza. Żeby jakiś korzeń goryczy nie wyrządził szkody całemu zborowi. Dlatego Bóg mówił o wyłączeniu i dlatego też w Kościele osoby, które chcą być tym korzeniem goryczy, które nie przyjmują Bożego ostrzeżenia i nie chcą uczyć się Bożych zasad i Bożych dróg, nie chcą prostować swoich nóg, nie chcą być wzmocnieni, muszą zostać odsunięci dla dobra tych, którzy biegną. Jest to trudne, ale to jest jeden z elementów wielkiego wyścigu, w którym bierze udział Kościół. Drugi zaś fragment, werset 16, mówi nam o kim? O kim? Myślę, o kim dobrze pamiętamy. O Ezawie. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który stawia wyżej potrzeby fizyczne, stawia wyżej swoje ciało niż Boże błogosławieństwa, niż Boże przymierze, niż rzeczy, które są dzisiaj niewidzialne i wiążą się z przyszłością. Jaka była historia Ezawa? Księga Rodzaju ją opisuje w 25 rozdziale, w wersetach od 29 do 34. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i upieczoną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem. I w Kościele Bożym nie ma miejsca ani na jedną postawę Ezawa, ani na postawę tych, którzy gardzą Bożym przymierzem i chcą żyć według swoich zasad pod obcymi bogami, a nie pod Bogiem, który jest opisany w Biblii. I zobaczcie, jak te dwa przykłady stoją w kontraście do bohaterów wiary, o których czytamy, o których słyszeliśmy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Różnią się wszystkim. A różnica główna polega na tym, że bohater wiary na pierwszym miejscu stawia Boga, a Ezaw i ten, który jest korzeniem gorzyczy w społeczności, na pierwszym miejscu stawia siebie. I to są dwie różne Ewangelie. Ewangelia, gdzie jest centrum Chrystus i Ewangelia, gdzie jest centrum człowiek. Ewangelia Chrystusa i Ewangelia Antychrysta. I jak zareagujemy na Boże karanie? Czy rzeczywiście umocnimy nasze nogi? Czy oczyścimy się z Ezawów, z korzeni goryczy i z innych rzeczy, które są w zborach? Jest to niezbędne. I po to autor listu do Hebrajczyków pisał to do Hebrajczyków, żeby to zrobili. Bo inaczej nigdy nie będzie możliwe, żeby stawić oporu aż do krwi. Nigdy. Jeżeli będzie zanieczyszczenie. Czy to pogaństwem, czy to światem. I nieszanowanie Bożego przymierza, Bożego słowa, Bożego prawa. Prawdziwy Kościół Boży poznaje się po tym, jak on przyjmuje karcenie. Będziemy karceni. Nie jesteśmy doskonali. Cząstkowe nasze poznanie jest, myślę, że w ostatnich latach to bardzo mocno zauważyliśmy, ale dziecko Boże przyjmie karcenie Boże i podporządkuje się temu karceniu i zobaczy, że ono jest dobre. I nie sprzeda pierworództwa za miskę soczewicy. I nie pójdzie za obcymi bogami, chociażby wydawało się to korzystne w danym momencie. I rzeczywiście nogi będą umocnione. Kolana będą sprężyste i gotowe do biegu. I będziemy wiedzieć, gdzie biec. I będziemy tam zmierzać. I wszystko to jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej. Tylko dzięki łasce Bożej można doświadczyć odnowy. Tylko dzięki łasce Bożej można porzucić myślenie cielesne czy myślenie demoniczne. I nie ma innej drogi. Ale też jesteśmy wezwani do tego, żeby żyć w pokoju. Jesteśmy wezwani do tego, żeby żyć w świętości. To pokazuje nam na kolejną ważną rzecz w chrześcijańskim biegu i w chrześcijańskim życiu. Na wytrwałość. Żeby to czynić. I nie oznacza to tylko odpieranie wpływów świeckiej kultury czy odrzucanie błędów fałszywej religii. Oznacza to aktywne podążanie za tym, co dobre i słuszne w Bożych oczach. Oznacza to, że stawisz opór aż do krwi. Że będziesz mówił o prawdzie. Będziesz żył tą prawdą. I twoja doktryna, dobra, biblijna, będzie widoczna w dobrym biblijnym życiu. W dobrej biblijnej walce. I nie będziesz jak Ezaf, nie będziesz korzeniem goryczy w swojej społeczności, tylko będziesz kolejnym bohaterem wiary, wzmocnionym, który biegnie. I jak to należy zrobić? Oczywiście już o tym mówiliśmy. Trzeba zewlec z siebie wszelki grzech i przyoblec się w sprawiedliwość. Trzeba zrzucić z siebie wszystko, co grzeszne, wszystko, co moje i patrzeć z wiarą na Chrystusa i Go naśladować. I tak właśnie wygląda bieg do niebiańskiego Jeruzalem. Bieg bolesny, bieg trudny, bieg, gdzie jesteśmy jeszcze karceni, bieg, gdzie ci, z którymi zaczęliśmy biec, gdzieś odpadli po drodze i bolało nas, że odpadli. Chociaż chcieliśmy się zatrzymać, pouczyć, pomóc, ale nie chcieli. Ale nikogo nie można zmusić do biegu. Jeżeli Bóg nie da chcenia, to my nie jesteśmy w stanie ani przymusić, ani na siłę wziąć na plecy i pobiec daną osobą. Jak nie chce, to nie chce. I pamiętajmy, że do górnego Jeruzalem wbiegamy przez wiarę. Podobnie jak ci, którzy wbiegli tam przed nami. I wbiegamy tam nie tylko po to, żeby zobaczyć tych bohaterów wiary, którzy przed nami wykonali ten bój, ten trud, pokonali tą trasę, ale biegniemy tam do świątyni Bożej, którą jest Chrystus Pan, żeby z Bogiem przebyć wieczność. I o tym pamiętajmy. I tak żyjmy, żeby nasza wiara i dobre doktryny były widoczne w całym naszym boju i wpatrzeniu na Chrystusa.